między człowiekiem a przyrodą.
Jest już Zuza Grodowczyk. Dzień dobry.
Między człowiekiem a przyrodą dzieją się piękne rzeczy. Wystarczy się tylko zanurzyć.
Mogę coś, o coś zapytać. Wykorzystam, Liana, twoją wiedzę muzyczną. Ten podkładzik, który Zuza ma, na którym się zawsze tak rozpływamy. Co to są za instrumenty?
To są takie cienkie rureczki, takie przeszkadzajki. Tak? No, perkusiści mają.
Takie i to jest to. Ja myślałam, że to jest ta, wiesz, harmonia taka. Harmonia? Harfa.
Nie, harfa trochę inny dźwięk, to są przeszkadzajki. Ha,
no to wszystko jasne.
Ale miły, nie? Wcale nie przeszkadzają.
W ogóle. Nie, oddaję głos Zuzie już.
Dzisiaj, tak jak już wspomniałyście, będziemy rozmawiać o zimorodku i od razu właśnie ten mit troszeczkę zbije, że to nie jest od zimy. Etymologia tego słowa jest dosyć specyficzna i jedna propozycja jest taka, że w zamierzchłych czasach ludzie widzieli zimorodki, te ptaki, które wychodzą po prostu z ziemi, ponieważ zimorodek zakłada gniazda, a w dziurach właśnie na skarpach blisko jakichś rzek, blisko jezior, zbiorników wodnych generalnie. I stamtąd potem młode się wynurzają, czasami troszkę też ubrudzone w tym piasku i wygląda, jakby się po prostu urodziły z ziemi. Mhm. I dlatego można powiedzieć w cudzysłowie, pradawne ludy Polski stwierdziły, o, ziemiorodek.
Nazywali to wprost.
Dokładnie, wychodzi z ziemi, rodzi się w ziemi. I też prawdopodobnie ktoś to potem przekręcił i wyszło zimorodek. No zresztą kolory ma po prostu zimowe, dlatego że jest turkusowy. Czasami jak inaczej słońce zaświeci, to on też jest granatowy, tak jak nasze mikrofony w studio.
Mhm. Aż tak?
Tak.
O, pięknie. Bo to jest... Ale żółty brzuszek ma.
Taki rudy.
Pomarańczowo-rudy, no. Mhm.
I też za skroniami policzki, można powiedzieć, ma białe z takim rudym elementem przy oku. A co ciekawe, ten niebieski turkusowy kolor to tak naprawdę jest wynik ubarwienia strukturalnego, ponieważ w promieniach piór znajdują się gąbczaste nanostruktury kreatynowo-powietrzne, które po prostu odbijają określone długości światła. Czyli to nie jest żaden barwnik,
trochę tylko, taki ptasi kameleon.
Tak. To nie jest wyłącznie pigment, tylko jego błękit powstaje dzięki fizyce światła.
Ale no.
Ciekawy ptaszek. Proszę sobie wgooglować go, zobaczyć, o czym mówimy.
Tak, bo jest olbrzymi dziób, zastanawiam.
Nieproporcjonalnie wielki w stosunku do głowy. Jakbyśmy go powiększyli, to nawet czapla czy bocian.
No on ma dziób długość wielkości swojej głowy w zasadzie, jeśli chodzi o długość.
Jest bardzo charakterystycznej budowy, ponieważ przypomina nabój. Mhm. Wszystko po to, żeby dobrze przebijać się przez tafle wody, dlatego, że jak jego nazwa angielska wskazuje, Kingfisher jest królem połowów, tak? I to łączy się właśnie ze sposobem, w jaki poluje. On jest naprawdę imponujący, ponieważ ptak ten w trakcie łowów troszeczkę zachowuje się właśnie jak taki pocisk. Siada nad wodą, najczęściej on wybiera sobie jakąś taką czatownię. To może być, słuchajcie, drodzy słuchacze, jakiś po prostu luźno przytwierdzony do ziemi patyczek, który my wbijemy i on mu akurat pasuje. To może być trzcina, to może być jakaś gałąź i on wtedy... My to mówimy tak mało naukowo, że ma żyroskop po prostu w głowie, bo on tą głową po prostu wcale nie rusza. Jest wpatrzony w taflę wody i kiedy zauważy na dnie zbiornika rybę, która idealnie pod niego podpłynie, wtedy spada po prostu jak taki komandos, przebija tą taflę wody i łapie rybę.
Nurkuje.
Tak, nurkuje. I co ciekawe, ma bardzo dużą, wysokie prawdopodobieństwo złowienia takiej ryby.
Czyli skuteczny.
Dużo, tak, dużo połowów właśnie skutecznie się kończy. Sukcesem.
Super. Niesamowity ptaszek, no.
Tak, i jeżeli chodzi o to, jak on to robi, to też warto wspomnieć, że on ma bardzo specyficzną budowę oka. Nie będę się tutaj nad tym bardziej naukowo rozwodziła, natomiast jeżeli on widzi rybę w wodzie, to ta ryba, jakbyśmy spojrzeli sobie na taflę wody, jest troszeczkę przesunięta, no bo mamy kąt załamania światła, kąt załamania...
Woda działa jak soczewka.
Dokładnie.
Po prostu. Mhm.
I dzięki temu, że on ma specjalną budowę siatkówki, on może wycyrklować.
Czyli
właśnie.
Czyli on tą poprawkę bierze tak. na to, że super. Ta ryba jest przesunięta. Super. No, tak. Niesamowita jest natura.
I jeżeli chodzi o jego, migrację, część osobników zostaje u nas w Polsce, a część odlatuje. I co ciekawe, one wcale nie lubią tej zimy, ponieważ jak mamy jakiekolwiek zbiorniki skute lodem, no to to absolutnie będzie powodowało, znaczy to absolutnie nie jest dla nich dobre, dlatego że to będzie powodowało to, że będzie o wiele trudniej im polować. No, po prostu nie będą polowały, ponieważ w przypadku, kiedy mamy lód, no to nie ma szans. One nie przebijają lodu. One szukają zawsze przez całą zimę takich zbiorników, na przykład rzek, które mają możliwość połowów. No i oczywiście one nie będą łowiły na środku warty, bo one nie będą wtedy widziały. One jakby skupiają się na tym, co ich wzrok wyłapie. Natomiast w momencie, w którym właśnie płytkie rzeki, czy też brzegi rzek zostaną skute lodem, on nie ma szans i zima jest dla zimorodka właśnie takim realnym filtrem przeżycia. Badania wykazały, że ma wpływ surowość właśnie zimy na przeżywalność i powroty też zimorodków. No a te, które odlatują, to też nie latają daleko, ponieważ dane z obrączkowania zimorodków na Pomorzu pokazują, że migracje kierują przede wszystkim w stronę Morza Śródziemnego, najczęściej, albo inaczej, najdalej odnotowany ptak był w Alicante w Hiszpanii, czyli 2146 km, jak znalazłam, od miejsca obrączkowania. No i odnotowano też przemieszczanie na zachód, między innymi do Wielkiej Brytanii, ponieważ tam rzadziej rzeki po prostu są skuwane lodem.
A ja zimą w sumie to nie ma co jeść, ale on się żywi.
Ale czy on może, no właśnie, czymś innym? Też chciałam o to zapytać.
99,6% to są ryby, natomiast mogą polować na raki, mogą polować na płazy, które zimą, jak wiadomo...
Ale to jednak wciąż wszystko związane z wodą, czyli tak. nie je takich robaczków tam.
Czasami
gdzieś.
Owady też, ale to jest rzadkość.
Okej.
Żywi się czasami owadami. Nie sprawdzałam, czy częściej młode osobniki się tym interesują, takimi połowami, czy
ale to czy te młode osobniki też są karmione takimi rybkami małymi?
Tak. Ha! Młode osobniki.
Zdrowa dieta, dużo omega-3.
Tak. Jak oglądałaś Happy Feet i te pingwiny, jak się karmią, to myślę, że tutaj bardzo podobnie wygląda. A co ciekawe, bardzo zbliżone, znaczy z tej samej rodziny, co nasze zimorodki, pochodzi kukabura, czyli ten charakterystyczny dla Australii ptak. To też jest wielki zimorodek.
Ha!
Do zimorodkowatych
należy. Kukabura,
należą.
Ale jak się ładnie nazywa.
Tak, kukabura i kukabura bardzo ciekawe dźwięki wydaje. Ja dzisiaj tych dźwięków nie przygotowałam, ponieważ kukabura faktycznie dźwięki wydaje, natomiast nasz zimorodek to nie są ptaki śpiewające. O. One się nie umawiają na randki poprzez śpiewanie.
A jak?
One się po prostu dobierają na zasadzie, ja jestem piękny, ty jesteś piękna, proszę bardzo. Będziemy
spotykają się romantycznie
cudowną.
Nad rzeką.
Tak. I są niezmiernie terytorialne.
Czyli dziesiątka się dobiera z dziesiątką, ósemka z ósemką.
Wyobraziłam to sobie. Ale co ciekawe, one są monogamiczne tylko w obrębie jednego, czasami dwóch lęgów. Najczęściej jak szukam informacji, to jest tak, że bo one mają kilka do czterech lęgów, nawet do pięciu, przepraszam, lęgów na rok, czyli często się rozmnażają.
Pięć lęgów?
Tak.
Naprawdę?
Wow.
I pierwszy lęk jest najczęściej z... I to może być w różne strony, bo zarówno samice, jak i samce zmieniają partnerów. Czyli pierwszy lęk na przykład może być z samiczką lub z samcem A, drugi też, a trzeci już z kimś innym.
Różnorodnie żyją.
Tak, różnorodnie Proszę. Żyją.
Ale jak dbają o populację.
Tak, żeby było różnorodność. I to faktycznie super, że to wspomniałaś, bo to właśnie ma na celu...
To może jest jakaś metoda na zwiększenie dzietności w Polsce.
Tym optymistycznym akcentem kończymy naszą część o zimorodku, moi drodzy. A tuż po przerwie będziemy mieć gościa z lasu. Zapraszamy serdecznie.
Sobie jestem sam. Kiedy zrozumiem, że ty to coś innego niż ja, że życie to żaden film, a jeśli już, to ja w swoim gram. Znów posprzątałem na błysk, ty musisz lecieć na bal. Czasem wspomnienia jak wszystkie zamienią się w zupełnie zwykłe. I znając cię wtedy tu przyjdziesz, będziemy się z tego śmiać. Choć miałem twój dotyk i ręce, zachłannie prosiłem o więcej. Już widzę, że żyłem tym życiem, którego mi ciągle brak. Kiedyś zrozumiem, że ty to coś innego niż ja. Wiem przecież, że jestem zły, nikt mnie tak nie zna, jak znam się sam. Znów posprzątałem na błysk, ty musisz lecieć na bal. Kiedyś zrozumiem, że ja to coś innego niż ty, że miałem szansę i sam wolałem gonić kolejne sny. Ty musisz lecieć na bar, ja tu posprzątam na błysk, i może mnie ktoś pokocha tak.
Przyrodą.
Musiałam udostępnić relację, że już jesteśmy tutaj z wami, ja z Tomkiem Sobczakiem, czyli z niesamowitym człowiekiem, mykologiem, doktorantem. Panu witam cię serdecznie,
Tomek. Cześć Zuza, witam słuchaczy.
Dzisiaj będziemy rozmawiać o grzybach, które... Jak żeśmy się zdążyli już przekonać po reakcji dziewczyn przed chwilą, raczej kojarzą nam się ze sklepem, a niekoniecznie z lasem.
Tak, ale jakby nie było, grzyby same w sklepie nie rosną. Skąd się musiały wziąć? Najpierw pochodzą z natury i dopiero potem człowiek je, powiedzmy, udomowił.
Tak, a najlepsze jest to, że Tomek, słuchajcie, nam przyniósł te grzyby. I to są pieczarki. I ja już tu czuję po prostu ich zapach. I co ciekawe, one już leżą tutaj koło mnie. I one są przyniesione z lasu. One nie są kupione w sklepie.
Zgadza się.
I w jakim lesie pieczarki? No bo rozumiem, że to są takie grzyby lipca, sierpnia.
Pieczarki, tak, lipiec, sierpień, ale de facto można je już czasem spotkać pod koniec marca. Nawet czasem do... grudnia, o. Początku grudnia, ale wiadomo, grzyby nie mają kalendarza, one owocnikują, jakim akurat podpasuje pogoda. Lipiec, sierpień jest odpowiednim okresem, bo jest ciepło, ale też zdarzają się bardzo intensywne ulewy. I tak jak w tym powiedzeniu, jak grzyby po deszczu, właśnie to powiedzenie wzięło się od pieczarek, ponieważ one od razu po deszczu pojawiają się, czy to w lasach, czy na polach. Często bardzo, w bardzo dużych ilościach.
Okej, okay, czyli dlatego też są wykorzystywane jako grzyby uprawne.
Tak.
Bo łatwo je uprawiać.
Bardzo łatwo je uprawiać, szybko rosną. Można to robić dość łatwo, w dużych ilościach. Jeśli chodzi o oprawę, bardzo fajny jest też boczniak ostrygowaty, ale to już trochę osobny temat.
Tak, no właśnie. A czy to są takie same pieczarki faktycznie, jak mamy w sklepie? To jest ten sam gatunek, jaki tutaj przyniosłeś? Czy masz dwa? Bo jak tak, powiem ci szczerze, że nie znam się aż tak na gatunkach pieczarek.
Gatunki pieczarek to jest bardzo skomplikowana sprawa. W Polsce mamy około 60 gatunków pieczarek.
Myślałam o dwóch albo trzech.
Natomiast one są do siebie bardzo podobne. Większość jest biała, większość ma bardzo podobną, powiedzmy, pokrój. Ale są takie cechy, którymi można je rozróżnić między sobą. Tutaj na stole mam dwa gatunki, pieczarkę dwuzarodnikową i pieczarkę miejską. Pieczarka dwuzarodnikowa to jest ten sam gatunek, który jest właśnie uprawiany najczęściej w Polsce, można je kupić w sklepach. Czy to te białe pieczarki, brązowe pieczarki, czy te portobello, grillowe, to wszystko jest ten sam gatunek.
To jest ten sam gatunek, a dlaczego są brązowe?
To jest kwestia jakiegoś szczepu hodowlanego, aha, czasem warunków, dostępu do światła na przykład.
O rety, a ja myślałam, że to jest to samo. Znaczy, to nie jest to samo, że to jest coś zupełnie innego.
Tak, no i tutaj niestety słuchacze nie będą widzieć, ale mam właśnie taką małą pieczarkę dwuzarodnikową.
Naprawdę mikro, wielkości nawet nie kciuka. Połowy twojego kciuka, twojej dużej dłoni.
Jak do octu.
Tak, jak do octu, o, idealna.
No i właśnie ma taki lekko brązowawy kapelusz, a trzon jest biały. I
przyjemny zapach, bardzo.
Przyjemny jak to pieczarki. Te gatunki preferują na przykład miejsca, gdzie się wysypuje jakiś nawóz zwierzęcy, bo to jest bardzo żyzne miejsce wtedy zawsze, czyli na przykład ogrody, ale też w niektórych parkach czasem rosną. Ale w parkach częściej możemy spotkać drugi gatunek, który tutaj mam, i to jest pieczarka miejska.
No właśnie, to jest ciekawe, bo to jest nazwa, etymologia nazwy właśnie bierze się od tego, gdzie ją spotykamy, czyli w miastach.
Tak, i to jest bardzo charakterystyczny gatunek z tego względu, ponieważ rośnie de facto po całym Poznaniu. Pamiętam, jak jeszcze na Politechnice studiowałem, to bardzo często je mijałem na kampusie Piotrowo po prostu. Mhm. Rosły między jakimiś tam płytami chodnikowymi albo na brzegach osiedlowych dróg. Te pieczarki miejskie są też ciekawe z tego względu, że one mają dosyć masywną budowę, mhm, ale też można powiedzieć, że są to bardzo silne grzyby, ponieważ potrafią podnosić płyty chodnikowe całe.
O rety.
Psuć w ogóle asfalt, wyrastać przez asfalt. To są niesamowite
grzyby. Na czym polega ta ich siła? Bo to chyba nie jest takie proste do wytłumaczenia. No bo jak? Taki miękki grzyb i podnosi płytę chodnikową? To jest kwestia fizyki, ciśnienia?
Szczerze mówiąc, nad tym się nigdy nie zastanawiałem, ale to jest raczej kwestia tego, że one jak powoli rosną, to ciśnienie jakby bardzo powoli się zwiększa, także jakby nie wymaga aż tak dużego nakładu, jakby się mogło wydawać, więc przy powolnym zwiększaniu ciśnienia to się jakby rozkłada trochę w czasie.
Okej. Okay. A jeżeli chodzi o te pieczarki miejskie, mówię, że one są takie wielkie, to one mi właśnie przypominają te grillowe. To nie są te.
Tak, ale one są dosyć blisko spokrewnione właśnie z tymi pieczarkami dwuzarodnikowymi.
A gdzie można, czy w lesie, w samym lesie też takie pieczarki możemy spotkać? Czy w takich miejscach właśnie, gdzie, nie wiem, są jakieś blisko pola, czy na przykład jakaś hodowla jakiegoś bydła, czy?
Też, ale oczywiście zależy od gatunku. Tak jak mówiłem, w Polsce jest około 60 gatunków pieczarek i między innymi mamy taki gatunek, który się nazywa pieczarka leśna. Ona wygląda inaczej, ma brązowy kapelusz pokryty takimi brązowymi łuskami, bardzo wyraźnymi, nie tak jak u tych...
Trochę mi się z shiitake pomyślało.
Podobna, ale mają zgoła inny kolor blaszek. No i rosną na glebie. Pieczarki lubią dosyć żyzną glebę, także jeżeli szukamy pieczarek w lasach, to raczej będą to lasy liściaste, gdzie ta ściółka jest taka bogatsza, gdzie te liście opadają i możemy tam mieć więcej składników odżywczych dla tych pieczarek. W takich typowych lasach sosnowych, no to tam raczej ich nie ma co szukać.
A to jeszcze na chwilkę wrócę do tych miejskich, bo mnie zainteresował fakt, czy w ogóle powinniśmy je zbierać. No bo podejrzewam, że one chłoną te metale ciężkie. Nie znam się, ale myślę, że...
No niestety właśnie grzyby słyną z takiego...
Z tej kumulacji.
Z kumulacji metali ciężkich, chociaż jako chemik nie lubię tego określenia.
Okej.
Ale to wszystko zależy od środowiska. Na przykład tutaj na Łęgach Dębińskich myślę, że ze spokojem można je zbierać. One tam bardzo obficie owocnikują. A to jest taki, no niby w mieście, ale nie jest to jakoś super zanieczyszczony
teren. Blisko nas, słuchajcie, drodzy słuchacze, jeżeli mieszkacie blisko Łęgów Dębińskich, no to zapraszamy z koszykami. Może tam koło tych stawów gdzieś się znajdą. Gdzie masz jakieś takie stanowiska pieczarkowe? A dobra, to są twoje, dobrze.
Nie zdradza swoich miejscówek.
Prawie się udało, drodzy słuchacze. Zróbmy sobie w takim razie krótką przerwę. A tuż po niej też opowiemy z Tomkiem, znaczy Tomek opowie, jak zadam pytanie, czy są jakieś złe pieczarki?
Człowiekiem a przyrodą.
Powiedziałam złe pieczarki. To brzmiało strasznie. Chodziło mi oczywiście o to, czy są jakieś takie niejadalne, bo mi się kojarzy pieczarka z grzybami jadalnymi. Oczywiście tak samo, nie wiem, muchomory kojarzyły mi się bardzo długo tylko z niejadalnymi i trującymi, a wiem, że są też takie, które są całkowicie jadalne, dzięki tobie między innymi. Mm-hmm. Natomiast jeżeli chodzi o pieczarki, czy są jakieś złe pieczarki i jak możemy nie wpaść w tą pułapkę?
Znaczy, no wiadomo, nie ma grzybów dobrych i złych. Każdy ma swoje miejsce w przyrodzie. Mm-hmm. Natomiast są pieczarki, które się uznaje za trujące. Jest trzy takie gatunki są w Polsce, z czego jeden jest zdecydowanie najbardziej powszechny i można go również spotkać w Poznaniu. Jest to pieczarka karbolowa. Uh-huh. Nazwa pochodzi od karbolu, czyli fenolu, który ma bardzo charakterystyczny, chemiczny zapach. Może się kojarzyć z jakąś apteką, salą szpitalną. Uh-huh. I te pieczarki właśnie mają identyczny zapach jak ten karbol, którym dawniej się dezynfekowało.
Czyli to by inaczej pachniało w studio, słuchaj, jakby to była ta pieczarka.
Ten zapach jest naprawdę bardzo intensywny w tych pieczarkach karbolowych. Myślę, że jeśli by ktoś spróbował coś z niej ugotować, wrzucił na patelnię czy coś, to zaraz by stwierdził, że to chyba jednak nie to.
Ojej, ale chyba dużo jest takich grzybów, które ostrzegają też zapachem, co?
Trochę jest, ale akurat wracając jeszcze do pieczarek, jest na przykład pieczarka solniskowa, która ma zapach trochę przypominający zepsutą rybę, ale jest to jedna ze smaczniejszych pieczarek. To jest akurat dosyć rzadki gatunek, w kurniku go spotykam czasem w arboretum, ale jest bardzo smaczny i ten zapach akurat znika przy gotowaniu.
Można ją zbierać?
Można, jak najbardziej.
Super.
Jeśli oczywiście się wie, że to jest konkretnie ten gatunek.
A czy one też wyglądają tak samo jak te pieczarki? Bo wiem, że ta karbolowa, to ona chyba jest trochę żółta, nie?
Tak. Cechą taką charakterystyczną pieczarki karbolowej jest to, że ona po uszkodzeniu skórki czy trzonu bardzo intensywnie żółknie. To jest taki, ja zawsze mówię, flamastrowo-żółty kolor najczęściej. Najbardziej to widać, kiedy się przekroi cały owocnik od góry do dołu. W samej podstawie trzonu tam najczęściej jest taka bulwa trochę i momentalnie się to robi taki flamastrowo-żółty kolor.
Mi to po przecięciu przypomina taką żarówkę, sama jej noga tego grzyba.
No coś w tym jest, coś w tym jest.
Jest taki pomysł. A ta druga, o której mówiłaś, ta, która pachnie jak ryba.
Jak ryba. Ona po przecięciu robi się różowa. To akurat też jest kolejna cecha wśród pieczarek. Wśród pieczarek oczywiście mamy rodzaj pieczarka, agaricus, ale mamy też poszczególne sekcje i one właśnie, podział na te sekcje pozwala nam trochę odróżnić od siebie te bardzo podobne do siebie pieczarki, bo większość ma, są po prostu białe, blaszki mają kolor od różowego u młodych, przez czekoladowy do prawie że czarnego u dojrzałych. Ale mają też takie inne cechy właśnie jak zapach, bardzo ważna cecha. I wśród gatunków, które czerwienieją, na szczęście wszystkie gatunki są jadalne. Wśród pieczarek, które żółkną, mamy tą pieczarkę karbolową. Te pozostałe dwa gatunki, które są bardzo rzadkie, dosłownie parę miejsc w Polsce mają, one również tak żółkną jak ta pieczarka karbolowa. Ale mamy jeszcze jedną sekcję pieczarek, w której również pojawia się żółknięcie, trochę inny sposób, ale mają zapach anyżu lub migdałów. Jest to zapach bardzo intensywny, który zostaje nawet po gotowaniu często.
I one są jadalne?
Tak, one są również jadalne, jeśli się robi anyż i migdały.
O właśnie, a kiedyś może używano, nie wiem, znasz jakieś takie historie, że używano ich, nie wiem, dawniej do zmiany smaku potrawy?
Z tym się nie spotkałem. Natomiast wiadomo, że pieczarki są z nami w kuchni od bardzo dawna wręcz. Sama nazwa pieczarka pochodzi od pieczenia.
No tak, właśnie. No, słuchaj, dopiero teraz na to wpadłam.
I co ciekawe, na przykład po czesku również jest to pieczarka. Aha. Pieczarka, peczarka. Aha. Nie jestem Czechem, więc tego dobrze nie wypowiem.
Ale też mają taką samą nazwę, tak. Ekstra. A czy te trujące gatunki pieczarek, to są wszystkie one tak właśnie dziwnie smakują? Wszystkie są takie, no, nieprzyjemne w zapachu?
Tak, no, znacie, 99% tych właśnie, które mają ten nieprzyjemny zapach, to będzie ten jeden konkretny gatunek, właśnie pieczarka karbolowa, ale te dwa pozostałe są do niej bardzo podobne wizualnie. Tak samo żółkną, tak samo pachną.
Okej. Okay. To może przejdźmy sobie do innych grzybów. Czy są teraz jakieś inne gatunki grzybów, które ty na przykład zbierasz? Ja wiem, że ty to wszystkie zbierasz, które można i które są, mają jakąś wartość kulinarną dla ciebie, ale nawet, nie wiem, chyba kurki są, nie?
Kurki, czyli pierśnik jadalny, zgadza się, są. Nawet u nas w Arboretum właśnie w Instytucie rosną. Ale one mają to do siebie, że one rosną bardzo powoli. I te, które teraz znajdziemy już dojrzałe, czy to u nas w Arboretum, czy w lasach, one zaczęły rosnąć jeszcze prawdopodobnie podczas poprzednich deszczy, te 2-3 tygodnie temu.
O kurka.
Tak, tak, zgadza się. Ale można je znaleźć, tylko trzeba wiedzieć, gdzie szukać. Przede wszystkim w lasach liściastych, w lasach takich typowo iglastych, tak jak już mówiłem, o tej porze, szczerze mówiąc, nie ma co szukać. Tam często to są gleby piaszczyste i ta wilgoć się po prostu nie utrzymuje na tyle długo, żeby jakieś grzyby mogły się rozwinąć.
Aha, czyli one wolą jednak o tej porze takie miejsca, gdzie jest bardziej wilgotno.
Tak, tak, tak.
No tak, w sumie no, jesienią też ta wilgotność się utrzymuje po prostu dłużej, stąd jest ich więcej. Mhm. Bo dla grzybów w sumie najważniejsze znaczenie ma wilgotność, jeżeli chodzi o rozwój, tak? I ciepło.
Rozwój, tak, wilgotność i ciepło, chociaż to też zależy od konkretnych gatunków. Na przykład, jak sobie zobaczymy, jak wygląda owocnikowanie właśnie grzybów w lesie od razu po deszczu. Jak się zaczynają jakieś deszcze, to najpierw wychodzą takie bardzo drobne grzybki, potem się pojawiają pieczarki, a właśnie takie kurki czy borowiki, które są grzybami mykoryzowymi, czyli tworzą symbiozę z drzewami, to najpierw muszą się dogadać z tym drzewem, kto ile wody weźmie, kto ile czego i dopiero potem zaczynają owocnikować. A pieczarki żyją sobie same, więc nie muszą się z nikim dogadywać.
Aha, okej, okay, to jest bardzo ciekawe. Zróbmy sobie teraz krótką przerwę, a po przerwie dalej będziemy kontynuować ten niesamowity mykologiczny temat.
Desert on my hands and knees, rehearsing my pretty pleas. Climb the highest mountain. If I were sorry, shout it from the top. Swim underwater until my lungs exploded. Walk into the fire. If I were sorry, I'd run 1,000 miles. Wouldn't stop until I dropped. Wouldn't take the breaks. Breathe until I got close enough. Then I'd do it all again. If I really had the chance, but I know deep inside for you it's just another dance. If I were sorry, I'd give you all the glory. If I was sorry, if I were sorry, it would be a different story. If I was sorry, if I were sorry, oh. My face turned blue. I'd rob a bank and a post office too. Swim across the ocean. If I were sorry, I'd take a vow of silence. I wouldn't say a single word until you really heard. If I were sorry, I'd run 1,000 miles. Wouldn't stop until I dropped. Wouldn't take the break to breathe until I got close enough. If I were sorry, I'd give you all the glory. If I was sorry, if I were sorry, it would be a different story. If I were sorry, oh. Did you ever realize that your mistake had a price? Oh, you threw it all away, 'cause you're the devil in disguise. Now would you ever realize the consequences of your lies? Then would you save the fallen T-Rex as if there's nothing there? If I were sorry,
między człowiekiem a przyrodą.
Naszym gościem, moi państwa, jest Tomasz Sobczak, mykolog. Tomaszu, czy trudno pomylić pieczarki z innymi grzybami?
To zależy oczywiście od doświadczenia, jakie mamy w zbieraniu grzybów, ale no niestety jest dosyć łatwo. Często się pojawiają w atlasach ostrzeżenia, że właśnie można pomylić pieczarkę z innymi grzybami. Najczęściej pojawia się oczywiście najbardziej niebezpieczne porównanie do muchomorów, do białych muchomorów, czyli muchomora jadowitego i muchomora zielonawego w białej odmianie. Natomiast jeśli się przyjrzymy dłużej niż pół minuty, to oczywiście jesteśmy w stanie je rozpoznać.
Czym się różnią?
Po pierwsze, tak jak już wspomniałem, kolor blaszek. Pieczarki prawie zawsze mają blaszki albo różowe, albo brązowe. No, bardzo dojrzałe mają, prawie że czarne.
No, takie czekoladowe tu widzę, super są. Mhm.
U muchomorów to będą zawsze białe, jak są w gorszym stanie, to czasem żółtawe. No i u muchomorów pojawia się też pochwa u podstawy trzonu. Mamy taką bulwę i ona jest otoczona taką skórzastą, skarpetowatą pochwą. I to jest jeden właśnie z takich bardzo charakterystycznych, jeden z charakterystycznych cech dla muchomorów.
A to faktycznie, słuchaj, jak patrzę na tą pieczarkę, którą przyniosłeś, to też może się wydawać, że ona ma pochwę, bo ten pierścień tak.
Tak, to jest pierścień. Natomiast muchomory będą miały, po pierwsze, najpierw pierścień na trzonie i jeszcze na samym dole będą miały pochwę.
Aha, czyli ten pierścień jest oddzielony.
Tak.
Okej.
A jest kolejnym takim grzybem, który często ludzie mylą, jest czubnik pospolity. Dawniej się nazywał pieczareczką różowo-blaszkową, ale ta nazwa była bardzo niefortunna, ponieważ ma białe blaszki. Dlatego Komisja do Spraw Nazewnictwa zmieniła tą nazwę na czubnik pospolity. Jest bardzo podobny do pieczarek, ale właśnie ma białe blaszki. Ale też nie ma co się martwić, bo to nie jest gatunek trujący.
A, faktycznie.
Można je często spotkać w podobnych siedliskach, co pieczarki właśnie.
Nie jest trujący, można zbierać.
Można zbierać, chociaż niektórzy twierdzą, że ktoś tam gdzieś kiedyś się zatruł tym.
A wiedzę, że z rodziny pieczarkowatych, czy to prawda? Czy to jest błąd?
Zgadza się, dosyć blisko spokrewnione.
No, to ciekawe, słuchaj, naprawdę. Aż chyba widziałam kiedyś tego grzyba i też mówię, a dobra, to jest jakiś impostor, bo nie masz ciemnych blaszek, tylko ma białe.
Tak, ten kolor blaszek u pieczarek jest dość charakterystyczny.
Okej, okay. To teraz słuchaj, najważniejsza informacja dla grzybiarzy, jak pozyskiwać owocnik, żeby zrobić najmniejsze szkody? Czyli wykręcać, wycinać,
tak, to jest
co zrobić?
Odwieczna kłótnia między wszystkimi grzybiarzami, są te dwa obozy, wykręcać kontra wycinać. Ale może większość zmartwię, dla grzyba to nie ma większego znaczenia. Były w Szwajcarii prowadzone na ten temat badania. O ile dobrze pamiętam, przez około 20 lat był podzielony las na jakieś sektory, gdzie co roku
spore
chodzili.
Badania.
Tak, i zbierali grzyby i po tych 20 latach im wyszło, że to nie ma żadnego znaczenia. Natomiast ma to znaczenie dla nas, ponieważ tak jak wspomniałem, niektóre grzyby, jak właśnie na przykład muchomory, u podstawy trzony mają tą wyraźną pochwę. Jeśli utniemy tego grzyba za wysoko, to ta pochwa zostanie na ziemi i jak będziemy mieli takiego grzyba w koszyku, no to już jej nie zobaczymy.
A, faktycznie.
Więc lepiej wyrwać tego grzyba jak najdokładniej, żeby cały wyszedł z ziemi. I wtedy możemy go dokładnie obejrzeć. I właśnie mam wrażenie, że taka rutyna podczas zbierania jest przyczyną najczęściej właśnie zatruć.
BHP grzybowe.
Tak. Że właśnie no, po prostu ktoś siedzi wśród poletka grzybów i kosi każdego po kolei, nie patrząc na każdego z osobna.
Rety,
i gdzieś
no to faktycznie
tam się zapodzieje coś
może
niefajnego.
Mieć, no, to może mieć ogromny wpływ. Nawet żeśmy chyba 2 dni temu rozmawiali o tym, że kiedyś był ogromny kosz z grzybami, płachetkami i był jakiś impostor, który był skrajnie trujący.
Tak, zdarzyło się też, że ktoś się chwalił całą górą gołąbków zielonawych i gdzieś na samym końcu zdjęcia ledwo był widoczny jeden muchomor właśnie.
To jest naprawdę przerażające, bo
przerażające,
można
bo muchomor, tak, muchomor zielonawy, nawet jeden owocnik może być śmiertelnie trujący.
Tak, no to są, to chyba na wątrobę wpływa jego toksyny,
tak,
nie?
Tak. No głównie niszczy wątrobę, ale toksykologiem nie jestem, więc szczegółów tam nie chcę się wymądrzeć.
Wspomniałeś, że można będzie cię niedługo gdzieś spotkać.
Tak, w przyszłą niedzielę, 19 lipca w Arboretum Kurnickim mamy dzień otwarty z okazji 200-lecia i będę na stoisku naukowym również opowiadał o grzybach. Pozbieram coś tam z naszego lasu doświadczalnego w Kurniku. Bardzo dużo ciekawych tam grzybów jest, jeśli się uda zebrać owocniki, jeśli akurat będzie można je znaleźć, no to na pewno będzie można podejść i je wszystkim pokażę, co tam ciekawego mi się udało
znaleźć. Super, więc jeśli, drodzy słuchacze, będziecie mieć czas w przyszłą niedzielę, zapraszamy w takim razie do Arboretum w Kurniku, żeby poznać Tomka osobiście.
Zapraszam.
Żeby zobaczyć jego pracę akurat tego dnia, tak, jak będzie oznaczał grzyby, będzie o nich też oczywiście opowiadał. Zawsze można też, no nie tyle, co przynieść swoje zbiory, tak, umówmy się, ale można przynieść zdjęcia, pokazać, zapytać. I Tomek na pewno chętnie odpowie na wasze pytania. Tymczasem, Tomku, ja ci bardzo serdecznie dziękuję. Jak zwykle naprawdę niesamowite opowieści. No i oczywiście z Tomkiem się jeszcze będziemy słyszeć. No koło września, myślę, cię zaprosimy, żebyś nam opowiedział, co zbierać. I myślę, że wtedy koło września, października, listopada będziemy się spotykać częściej, jeżeli będziesz miał oczywiście na to ochotę, bo chciałabym poruszać tematy różnych grup grzybów.
Oczywiście, ja zawsze bardzo chętnie.
Super. Ja bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uczestnictwo przed odbiornikami w audycji Między Człowiekiem a Przyrodą. Pozdrawiam serdecznie, Zuza Ogrodowczak.